Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś w audycji tematem 40. rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Powstanie NZS było jednym z efektów strajku łódzkiego, choć Niezależny Ruch Studencki powstawał praktycznie we wszystkich większych miejscowościach. Działacze tego ruchu wywalczyli m.in. autonomię uczelni i zniesienie obowiązku nauczania języka rosyjskiego. Do organizacji należał co trzeci student w Polsce. W stanie wojennym NZS zdelegalizowano, a wielu działaczy internowano. Dziś mamy dla Państwa wspomnienia dawnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
W działalności opozycyjnej uczestniczyłem od 1977 roku.
Marek Robak, gorzowianin studiujący historię na początku lat 80. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Najpierw w szkole mieliśmy takie koło przyjaciół historii, gdzie był Marek Jurek, Krzysztof Nowak, Piotr Mierecki, ja i jeszcze moi inni koledzy. I po ich wyjściu ze szkoły w 1978 roku wydawaliśmy biuletyn, taki szlakiem tysiąclecia. Ukazały się tylko dwa numery. Potem nastąpiła interwencja SB, bo pismo uznano za antysocjalistyczne i przedstawiające w fałszywym świetle rzeczywistość PRL oraz historię Polski. No i były tam represje, ja nie zdałem matury, miałem później kłopot z przyjęciem na studia. To jest jedna rzecz. Ale jednocześnie oprócz tej działalności w pierwszym ELO na Puszkina nawiązaliśmy kontakt przez Marka Jurka ze środowiskiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, przede wszystkim z Leszkiem Oczulskim. Jeździliśmy tam do niego do Warszawy, odwiedzaliśmy go w domu, toczyliśmy dyskusję. On był wtedy takim naszym pierwszym autorytetem, bo to był taki wizjoner polityczny. To był wtedy jedyny człowiek, który mówił, że komunizm upadnie i to szybko. I nikt mu nie wierzył, my też za bardzo, ale był bardzo ciekawy w tych swoich wizjach politycznych. Z domu wynieśliśmy przekonanie, że komunizm jest zły, ale jednocześnie, że nie ma szans, żeby to zmienić na razie, nie? Że po prostu to jest układ, który Związek Sowiecki gwarantuje, no i tutaj nic nie zmienimy, trzeba się z tym pogodzić. Tam też poznaliśmy Aleksandra Hala i to środowisko gdańskie, które później w porozumieniu tych kilku środowisk, między innymi naszego, utworzyło Ruch Młodej Polski w lipcu 1979 roku. To myślę, że była jedna z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych obok KOR-u i ROBCIO, bo ugrupowała tych młodych ludzi, a przede wszystkim mająca taki jasny program ideowy. No i wydawaliśmy pismo Bratnia, które kolportowaliśmy, wydawaliśmy ulotki, czy to w obronie więźniów politycznych, czy to z okazji świąt narodowych nieuznawanych przez komunizm, czyli 11 listopada, 3 maja, czy innych okoliczności. Tak to trwało do sierpnia.
W sierpniu 80 roku powstała Solidarność.
Wiesław Suchogórski, wówczas student gorzowskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Solidarność była ruchem masowym, głównie pracowniczym. Natomiast my, studenci, byliśmy skazani wyłącznie na Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. To było takie towarzystwo zblatowane z ówczesnymi władzami, a władze z kolei z betonem partyjnym, które poza sobą nie reprezentowały nikogo. To było towarzystwo takie alkoholowo-imprezowe, którego problemy studentów, problemy socjalne, problemy bytowe, problemy programowe kompletnie nie interesowały. Stąd była taka oddolna, silna potrzeba powstania reprezentacji, która wobec władz nie tylko uczelnianych będzie nas, studentów, reprezentować. I na fali odnowy roku 80, kiedy powstała Solidarność, również były bardzo silne, oddolne ruchy związane z utworzeniem niezależnych organizacji młodzieżowych. Solidarność powstała w sierpniu 80 roku, natomiast ruch Niezależnego Zrzeszenia Studentów pojawił się już w lutym 80 roku. Myśmy się zawiązali, taki komitet organizacyjny powstał na AWF-ie w Gorzowie i to był jeden z pierwszych w kraju, 19 lutego 80 roku. NZS natomiast został oficjalnie zarejestrowany 17 lutego 81 roku. O ile władze z różnych powodów, pod wpływem różnych nacisków, zdecydowały się zarejestrować Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, o tyle do końca broniły się przed zarejestrowaniem, przed zalegalizowaniem NZS.
Kiedy wybuchły strajki, siedzieliśmy z wielką nadzieją. Widząc jakby zakres tego wszystkiego, skalę, doszliśmy do wniosku, że to może w końcu coś zmienić. No i nie czekając na rozpoczęcie roku akademickiego, zaraz po podpisaniu tych porozumień sierpniowych, zjechaliśmy do Poznania i zaczęły się działania w celu powołania organizacji studenckiej, czyli NZS-u. Uczestniczyliśmy w prasach nad powołaniem NZS-u, weszliśmy do komitetu założycielskiego i myślę, że odegraliśmy tam dużą rolę oprócz tego środowiska SKS-u w utworzeniu NZS-u w Poznaniu. Weszliśmy potem do władz tego NZS-u, ale po pewnym czasie, uznając, że nie do końca NZS poszedł w tym kierunku, czyli że nie chciał mieć jakiegoś oblicza ideowego jasnego, tylko stać się taką organizacją bytową, studencką bardziej, no to postanowiliśmy powołać też własną organizację studencką, ideową. To był Związek Akademicki Pro Patria, który nie był konkurencją dla NZS-u, tylko jakby nową propozycją, taką bardziej ideową, już jasną, mówiącą o niepodległości Polski, o tych tendencjach, że trzeba walczyć o nią w pełni i tak dalej. No i prowadziliśmy równolegle, można powiedzieć, potrójną działalność, Ruch Młodej Polski, który początkowo był odrębny, ale potem podjęto decyzję, że tak powiem, na zjeździe. Zdecydowano, że po prostu włączyć się do Solidarności i oddać swoje umiejętności i doświadczenie na rzecz związku. No i koledzy w Gdańsku tam weszli do BIPS-u, do stanowili najbliższe otoczenie Wałęsy. My pomagaliśmy tutaj zarządowi regionu Wielkopolska. To była jedna rzecz. Druga to ten NZS, w którym nadal działaliśmy. No i ten Związek Akademicki Pro Patria, który stał się taką działalnością ideowo, organizował spotkania, wykłady, prelekcje i tak dalej.
Jaka była reakcja władz uczelni, ale nie tylko władz uczelni, na pewno i komitetu uczelnianego partii, a może i komitetu miejskiego czy wojewódzkiego?
Ja po latach się dowiedziałem, jakie były kulisy akceptowania naszego ruchu. Otóż wspomnę w tym miejscu, że rektorem uczelni była wtedy osoba, która przyjechała do Gorzowa w momencie, kiedy filia AWF-u gorzowskiego powstawała w roku chyba 70. po wypadkach grudniowych w Gdańsku. To był członek komitetu partyjnego. Z kolei struktury partii oparte były na tak zwanych docentach marcowych. To byli ludzie, którzy byli mianowani za zasługi dla systemu. W związku z czym te rozmowy były od samego początku bardzo trudne i bardzo mało przyjazne. Niemniej jednak nie zważaliśmy na to, czy my będziemy akceptowani, czy nie będziemy. Po prostu robiliśmy swoje. Następnego dnia, od chwili zawiązania się komitetu organizacyjnego, zgłosiliśmy na piśmie władzom uczelni z listą osób, które są zaangażowane, fakt powstania takiego komitetu. I od tego momentu czuliśmy się pełnoprawnymi partnerami w rozmowach z władzami uczelni. Władze ewoluowały. Z czasem, kiedy została zarejestrowana już Solidarność, już widać było, że ich wpływy się kurczą, ich często butna postawa zmienia się w jakąś chęć chociażby pozorowania rozmów, dogadywania się w różnych sprawach i tak dalej.
Było to zresztą takie, no, ten sierpień, zachłynięcie się wolnością. Wielu ludzi uwierzyło, że to już koniec komuny, wszystko się rozsypie, nabrali odwagi i łatwiej było działać niewątpliwie. Solidarność była tak potężnym ruchem, że w sobie wszystko skupiała. No bo to zrozumiałe, ponieważ była jedynym niezależnym ciałem w systemie komunistycznym i musiała być wszystkim naraz. Można powiedzieć, że była Sejmem Narodowym. Ja tak to odebrałem wtedy, ten pierwszy zjazd delegatów, jako po prostu Sejm, wybrany demokratycznie ludzi z całej Polski, którzy rozstrzygają sprawy jakby podstawowe. Nie? Można powiedzieć, że była parlamentem niezależnym, że była też ruchem niepodległościowym, ale mam wrażenie, że on był przynajmniej początkowo przez długi czas w mniejszości, tak, że tam w pewnym czasie jednak dominujący był wpływ tej lewicy laickiej, która i tych doradców, którzy chcieli raczej to kanalizować i zawężać i tak dalej. No i była też oczywiście ruchem walki o prawa pracownicze i o swobody obywatelskie także, więc to był bardzo złożony i różnorodny ruch, ale nie mieliśmy wtedy wątpliwości, ja przynajmniej nie miałem, że od dalszego rozwoju Solidarności zależy los Polski. Tylko że należy teraz rozsądnie to jakby wyważyć. Jak mówię o wpływie Moczulskiego, no to nie mogę pominąć dwóch innych postaci. Księdza Witolda Andrzejewskiego, którego duszpasterstwie się też wychowywaliśmy, który też miał ogromny na nas wpływ, jeżeli chodzi o motywację działań, że katolik no, nie może milczeć wobec zła. Nie? Nieważne to, czy to ma jakieś widoki powodzenia, czy nie ma, ale jeżeli widzi zło, no, to musi reagować. To była jego jakby wpływ zdecydowany. No i Wiesława Chrzanowskiego, który był takim późniejszym marszałkiem Sejmu i wybitnym politykiem, a wtedy był takim opiekunem środowisk tych właśnie narodowych. On sam wywodził się z Narodowej Demokracji, z Młodzieży Wszechpolskiej, ale był innym niż ci starzy endecy, to znaczy umiał się oderwać od przeszłości, nie żył tymi starymi sporami, czyli jakby unowocześniał ten spadek myśli narodowej i też miał ogromny wpływ na nas, na tym, że naród to jest podstawowa wspólnota w życiu człowieka, że trzeba walczyć o zachowanie tej kultury narodowej, o niepodległość też oczywiście, ale generalnie, że człowiek jest winien narodowi swoją aktywność, zaangażowanie, bo to jest najważniejsza wspólnota, przez którą jakby człowiek się realizuje i tak dalej.
ABF Gorzowski był jedyną uczelnią. No wśród studentów cieszyliśmy się bardzo dużą popularnością, dużym uznaniem, autorytetem, nie ukrywam również, kiedy ogłaszaliśmy jakieś akcje związane, akcje solidarnościowe, akcje protestacyjne z wydarzeniami w kraju, to na referendach mieliśmy po kilkuset studentów na takich wiecach protestacyjnych. W referendach, które ogłaszaliśmy, zawsze staraliśmy się dochować wszelkich procedur związanych z ogłoszeniem jakiejkolwiek akcji protestacyjnej, czy później akcji strajkowej. Natomiast problemem nie było poparcie wśród studentów, tylko problemem było to, że władze uczelni były bardzo silnie związane z komitetem partyjnym, a zwłaszcza ze Służbą Bezpieczeństwa. Myśmy się po pewnym czasie dopiero dowiedzieli, że stałym rozmówcą i gościem na uczelni był funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który infiltrował nie tylko studentów, ale również pracowników, i to była osoba, która miała otwarte drzwi do archiwum, do teczek, do rektoratu, do dziekanatu uczelni.
Współpracowałem z zarządem Solidarności, pisywałem artykuły do tej prasy solidarnościowej, między innymi do tego biuletynu Solidarności UAM, bo tam mieliśmy kontakty na OM-ie z Solidarnością. Byłem w konwencie uczelnianym NZS-u i w komisji rewizyjnej NZS-u. Byłem w gradzie kontrolnej tego Związku Akademickiego Pro Patria. Kierowałem w Poznaniu Studenckim Międzyuczelnianym Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania. No i byłem szefem koła naukowego historyków na UAM. Aczkolwiek prawdą jest też, że nie tak powiem, nie pchałem się nigdy do pierwszego szeregu.
Tuż przed stanem wojennym na AWF-ie odbywał się strajk studencki, prawda?
Tak, to był strajk związany z tym, że minister oświaty i szkolnictwa wyższego, tak się wtedy to ministerstwo nazywało, najpierw pod wpływem naszych nacisków i ogromnych starań doprowadził, czy dopuścił możliwość wybierania w demokratycznych, wolnych, nieskrępowanych wyborach władz uczelni. Dla nas to była rzecz fundamentalna. My wiedzieliśmy, że musimy tą część władzy komunistom wyrwać, żeby uczelnie w pełnym znaczeniu tego słowa były autonomiczne. I to nam się udało. Taka ustawa powstała wiosną 81 roku, a jesienią odwołano demokratycznie wybranego rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, co skutkowało falą protestów i strajków na terenie uczelni w całej Polsce, również na naszej uczelni. Pod koniec listopada ogłosiliśmy najpierw referendum, później akcję protestacyjną, a następnie strajk, który trwał do momentu wprowadzenia stanu wojennego.
Trwał strajk na AWF-ie.
Nieżyjąca od kilku lat Anna Marczyk, wówczas studentka AWF, działaczka NZS-u.
I 12 grudnia przyszłam do domu wykąpać się, zjeść coś porządnie. No i bardzo nie chciało mi się wracać na tę uczelnię, byłam bardzo zmęczona. I za namową rodziców, że tą jedną noc mogę przespać w domu, tam się nic na tej uczelni nie stanie. Rano pójdziesz sobie z powrotem na uczelnię. No i rano gdzieś przed 7 kuzyn przyleciał do domu, zrobił wielki alarm, że mam się pakować, że Ruski wchodzą, jest wojna.
13 grudnia do ty niech potrafi szlak, kto uwali do południa, kładąc nas na znak, tak powstało nasze białe tango, tak razy tango, nie
No i muszę przyznać, że była w domu panika i straszne przygnębienie. I 13 grudnia była o 10 msza w katedrze poświęcenie sztandaru elektrociepłowni. I postanowiłam iść na tą mszę i z tej mszy no, wrócić na uczelnię. strasznym przeżyciem dla mnie była ta msza i rozdanie komunii. Było niesamowicie dużo ludzi było. Wszyscy ze znaczkami Solidarności. Po tej mszy wróciłam na uczelnię. Tam już było wszystko rozbite, cały strajk. Nasi wykładowcy, wojskowi z głowami do góry powiedzieli takie zdanie, że no, teraz wreszcie z wami skończymy. Dowiedziałam się, że dwóch studentów jest zatrzymanych. Zmusiliśmy dziekana Wójtowicza, żeby poszedł dowiedzieć się o ich losy. Przyszedł przerażony. No i zaczęło się szukanie kontaktów z ludźmi, którzy zostali jeszcze na wolności, no bo trzeba coś dalej robić. W poniedziałek rano tata już był na strajku w Stilonie i koło godziny 16 pojechaliśmy z bratem do Stilonu zobaczyć, co tam się dzieje, no i czy tam tacie śpiwór, jedzenie zawieść. I pod Stilonem widziałam na własne oczy gazik radziecki z oficerami radzieckimi. Było to dla mnie no, przerażające. I każdy trzaśnięcie drzwiami, każdy głośniejszy krok na ulicy, to ja już stałam w szoknie na baczność.
Znowu nie wrócimy na czas jakiś do mieszkania. Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za trzy dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajnia w bramie, Fiat przed bramą.
15 grudnia około godziny 10 przyszła Służba Bezpieczeństwa z wezwaniem, że zgłosić mam o 13 na Teatralnej. No i pierwszy mój odruch był taki do księdza Andrzejskiego. Co dalej? Co trzeba robić? Ksiądz Andrzejski właśnie wrócił z przesłuchania i już mi powiedział, że dają do podpisu lojalki. I są to parszywe lojalki, żeby nie zgadzać się na podpisanie tego. No i o 13 zgłosiłam się do służby, tam na Teatralną, do Służby Bezpieczeństwa. Tam nastąpiło przesłuchanie. Przez kilku mnie przesłuchowało do godziny 15. O 15 stwierdzili, że jestem internowana.
Kończyliśmy właśnie strajk na UM. Był strajk związany z atakiem na Wyższą Szkołę Pożarnictwa w Warszawie. I 12 grudnia zdecydowaliśmy się zakończyć strajk i mieliśmy się już w zasadzie rozchodzić do domu. Ale nasz kolega Krzysztof Nowak wyszedł na miasto zobaczyć, co się dzieje, bo nagle przestały działać telefony i ktoś przybiegł z wiadomością, że w zarządzie regionu są drzwi otwarte i szyby tam powybijane, coś tam powyrzucane. Nasz kolega poszedł zobaczyć, co się dzieje, z innym jeszcze. Nie? Zatrzymała ich milicja i tego kolegę wypuszczono, a Krzysztofa Nowaka zatrzymano. To już był dla nas sygnał, że coś się dzieje. A spodziewaliśmy się już, były głosy. My mieliśmy wiadomość o tym, że stan wojenny jest szykowany, ponieważ w Gdańsku był major SB Adam Hodysz, który współpracował z Aleksandrem Halem i z Ruchem Młodej Polski. Przekazywał mu informacje. Mieliśmy wcześniej ostrzeżenia, że stan wojenny jest szykowany. Stan wyjątkowy, tak wszyscy przypuszczali, że chodzi o stan wyjątkowy. Więc nie wróciliśmy do domów z tego strajku, tylko postanowiliśmy się ukrywać. Gdzieś tam, u kolegów innych. No. I ja się ukrywałem przez tydzień. Nie wiedziałem zresztą, że przyszli po mnie, ale na adres sprzed 2 lat, bo mieli niezaktualizowaną, że tam chcieli mnie aresztować. Po tygodniu doszedłem do wniosku, że wrócę do domu, bo sobie tak przemyślałem, że jeśli będę się ukrywał, to na pewno do końca stanu wojennego, a jeśli mnie aresztują, no to może mnie wypuszczą wcześniej. Czyli tak czy tak i tak będę gdzieś tam siedział w ukryciu czy w tym. No i pojechałem do domu do Gorzowa. Dom pewnie był obserwowany, bo tylko przyjechałem, rozpakowałem się, za chwilę była już SB. Kapitan Siwek przyszedł po mnie, bo znałem go wcześniej, dałem jakichś kontaktów. Przeprowadzono rewizję, zostałem zatrzymany. Poszedłem na dołek, na Kosynierów, tam mnie zawieziono. Tam siedziałem w celi z Zygmuntem Strzelczykiem, który właśnie opowiadał mi o rozbiciu strajku w Ursusie. Widziałem na korytarzu Tadka Kołodziejskiego, który ledwo mógł chodzić, tak był pobity. I tam siedziałem dzień na dołku. Można było nawiązać kontakt z celą. Dowiedziałem się, że siedzi Maryla Basikiewicz. Ją też zatrzymano. Potem wieziono nas razem do Poznania. Ona pojechała do Gołdapi, a ja na Kochanowskiego. Czyli tam jakiś mniej więcej dzień, może trochę więcej siedziałem na dołku. I potem przewieziono mnie samochodem właśnie z Marylą Basikiewicz do Poznania. Mnie tam osadzono na Kochanowskiego. Tam byłem przesłuchiwany przez 2 dni. i potem przewieziony do ośrodka, znaczy do obozu internowanych w Gębarzewie koło Gnieźno.
No ja byłem wtedy przewodniczącym komitetu strajkowego. Pamiętam, tuż przed prowadzeniem stanu wojennego, niezwykły entuzjazm, z jakim się spotykaliśmy ze strony społeczeństwa miasta Gorzowa. Ja pamiętam delegacje zakładów pracy, które nam przynosiły żywność. Przypomnę, że to był taki czas, kiedy żywność była na kartki, kiedy w sklepach nie było nic. To był dla nas wielki problem. Proszę sobie wyobrazić, że przychodziły do nas delegacje zakładów pracy z wyrazami poparcia, solidarności, ale zawsze z pełnymi koszami jedzenia. Mieszkańców, jakieś samotne panie, jakieś babcie, które nam przynosiły słoiki z dżemem, z domowych spiżarni wyjęte pewnie na najtrudniejsze czasy żywność, która dla nas była wtedy naprawdę wielkim ratunkiem. Jest takie powszechne przekonanie o wprowadzeniu stanu wojennego w nocy, o godzinie 12 w nocy 13 grudnia. Otóż muszę w tym miejscu pozwolić sobie na taką małą dygresję. Otóż myśmy 12 grudnia w późnych godzinach popołudniowych otrzymali najpierw sygnał ze strony Zarządu Regionu Solidarności, a następnie przybyło do nas dwóch działaczy z prośbą, ażebyśmy wydelegowali kilku studentów do pomocy, ponieważ gromadzą się silne oddziały ZOMO wokół Zarządu Regionu, który w tym czasie również prowadził całodobowe dyżury. I myśmy oddelegowali kilku studentów, którzy byli połączeni z nami drogą radiową. I to był jeden fakt, a drugi taki, że od godziny, myślę, tak jak mnie pamięć nie myli, od około godziny 22 pojawiały się u nas już pierwsze osoby, matki, kobiety, żony, działaczy Solidarności, którzy czasami byli w bardzo brutalny sposób aresztowani. ZOMO wchodziło, Służba Bezpieczeństwa wchodziła z drzwiami, traktowała najpierw mieszkańców gazem, często małe dzieci, zabierała czasami nawet niekompletnie ubranego w nocy 12 grudnia działaczy, którzy zostali aresztowani, wywiezieni w nieznanym kierunku i te kobiety zrozpaczone przychodziły do nas na uczelnię, ponieważ wiedziały, że tam jest strajk, tam są studenci, być może uzyskają jakąś pomoc. Od godziny 23.30, jak mnie pamięć nie myli, z okien auli obserwowaliśmy, jak do ówczesnej komendy miejskiej przy ulicy Kosynierów, to był tak zwany dołek, zwożono nyskami działaczy aresztowanych na terenie miasta. No dla nas, muszę powiedzieć, dla mnie to było takie dojmujące wrażenie, ponieważ takie sceny widziało się tylko na filmach z okresu okupacji hitlerowskiej, kiedy aresztowano w taki sposób działaczy podziemia.
Męża internowano zaraz po północy.
Żona Grzegorza Frąckiewicza, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu w Gorzowie, zatrzymanego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.
Jak Grzegorza już zabrano, ja namówiłam teścia, żeby się ubrał, żebyśmy wsiedli w samochód i pojechali zobaczyć, co się dzieje, o co tu chodzi. W każdym razie wyjechaliśmy z teściem samochodem do miasta. Były czołgi i w sumie było dużo ludzi, pomimo że to już było dobrze po północy przecież. Bardzo dużo ludzi było przy AWF-ie. Wchodzę tam na AWF, bardzo dużo młodych ludzi, studentów i nie tylko, no i mówię, kim jestem. I oni już wiedzieli, kogo po kolei wywieziono. Także do tej listy tam gdzieś, którą oni mieli, dopisany został też Grzegorz, że jego też internowano.
Wypuszczono nas w ramach, jak się potem dowiedziałem, gry operacyjnej. Po 3 miesiącach, bo chodziło o ujęcie Marka Jurka, który się ukrywał. Obserwowali nas po wypuszczeniu. Myślę, że chodziło o to, żebyśmy doprowadzili ich do Marka Jurka, no ale my nie byliśmy tacy głupi. Więc 10 marca nas wypuszczono, no i powoli podjęliśmy działalność. Ja tutaj, kiedy byłem w Gorzowie, no to po studiach miałem kłopoty z obroną, ale jakoś się udało obronić pracę. Pisałem profesora Trzeciakowskiego, którego też mile wspominam, Lecha Trzeciakowskiego, bo zawiozłem mu pracę tylko na razie do oceny, żeby ją przejrzał po napisaniu. On mówi, musimy jutro zrobić obronę, bo jak się dowiedzą, to będzie problem. Jutro obrona, a ja byłem tam w sportowej koszulce i tak dalej. On mówi, ma pan marynarkę, krawat? Ja mówię, nie, to ja panu pożyczę. Jutro musi pan przyjść na obronę, bo inaczej nic z tego nie będzie. No, więc zrobiliśmy bardzo szybko tę obronę, obroniłem pracę, studia ukończyłem. Ale potem miałem kłopoty z pracą. No, nigdzie nie chcieli mnie przyjmować do Stilonu. Tam próbowałem nawiązać kontakty z tym, co zostało po Solidarności Stilonowskiej. Wtedy jeszcze nie wiedzieli oni, że Anatol Kąsik był DW. Ale jego i tak nie było tam. Spotkałem się z Kazimierzem Modzelanem, rozmawialiśmy z Stanią Hymanowską, wszystkim u Grażyny Pytlek. Ale u niej był podsłuch. Ja mówiłem, Grażyna, na pewno u ciebie jest podsłuch. Ona mówi, nie, bo jakby był, to już by dawno byli. No to rozmawialiśmy, w efekcie tego zaraz wyleczyłem ze Stilonu oczywiście. Nie było pracy. No, w muzeum się zahaczyłem na rok i nawiązałem kontakt z Ruchem Młodzieży Niezależnej. A potem, ponieważ w Gorzowie nie było pracy, wyjechałem do Poznania. Tam nawiązałem kontakt z tą Solidarnością Nauczycieli. Szedłem potem do zarządu tego, ichniego.
14 grudnia w poniedziałek Kolegium Rektorskie to było takie ciało, które doradcze dla rektora, w którym ja również uczestniczyłem jako przedstawiciel studentów. Rektor oznajmił nam, że mamy natychmiast opuścić akademik, ponieważ w akademiku będą zorganizowane koszary dla ZOMO. To były takie zmotoryzowane oddziały Milicji Obywatelskiej, wsławione tym, że pacyfikowały protesty na ulicach polskich miast.
UPC namawiali mnie do wyjazdu, nie ulega kwestii. Ale ja już miałem doświadczenie przed sierpniem z kontaktu z nimi, to znaczy trudno im było mnie zastraszyć. Tak było na przykład z podpisaniem lojalki, bo po tych wszystkich przesłuchaniach, które skończyły się 24 grudnia, czyli w dzień Wigilii, usiłowali mnie zmusić do podpisania, że nie będę prowadził działalności i tak dalej. Odmówiłem i wtedy jeszcze mówili, że no patrz, tu jest to, jest Wigilia, podpiszesz, jedziesz do domu, święta z rodziną i tak dalej, a nie, pójdziesz siedzieć i nie wyjdziesz. Ale nie podpisałem. I tak samo nie miało na mnie wpływu żadnego namawianie do wyjazdu. Że lepiej było, żebyś wyjechał, bo tutaj to nie będziesz miał życia i tak dalej. No ale nie miałem zamiaru wyjeżdżać. Rodzice też nie namawiali mnie do tego absolutnie. Chociaż mówili, że będzie ciężko teraz, żebym ja tu jakąkolwiek przyszłość sobie ułożył. Żonaty wtedy jeszcze nie byłem, więc nacisków z tej strony też nie było. No miałem wtedy w końcu 23 lata. No, więc nigdy nie myślałem o wyjeździe. I nikt z rodziny mnie do tego nie nakłaniał poza UBK.
14 grudnia też zostałem internowany, zostałem zabrany przez trzech funkcjonariuszy SB do aresztu w Gorzowie, gdzie przebywałem przez kilka dni i stamtąd zostaliśmy przewiezieni następnie do Głogowa. W internowaniu przebywałem do chwili ogłoszenia amnestii w lipcu 1982 roku.
Warto było?
Warto było. No bo dzięki temu teraz żyjemy w wolnej Polsce i naprawdę warto było, raz, że to była nasza młodość, a dwa, że to takie ziarenko naszej pracy do tej odzyskania niepodległości dołożyliśmy. Dzisiaj widać, jak koledzy opowiadają, jak dużo ryzykowali, jak dużo zrobili mimo wszystko, że byliśmy młodymi ludźmi, młodymi i wszyscy są przekonani, że warto było.
Warto było nawet po tylu latach dowiedzieć się o tych ludziach, którzy tak dużo dobrego nam zrobili.
Janusz Drećka, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Oni może byli bardziej dla nas nieznani, aniżeli ci, którzy nas inwigilowali.
Wierzyliście w to, że wyjmujecie tą cegiełkę, a za 10 lat runie mur?
Na pewno. Przynajmniej taka była moja świadomość. Myśmy to robili w bardzo precyzyjnie określonym celu, tylko czy mur runie? Kiedy, jak? No, na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ani nie był w stanie odpowiedzieć wtedy, ani dzisiaj, ani jutro. To, że runął, to nie jest nasza zasługa. Natomiast to pewna świadomość była taka, że każda epoka się kiedyś kończy. Natomiast kiedy, to nikt nie wiedział, czy to nawet się stanie za naszego życia.
Powtórzylibyście to samo?
Bylibyście na pewno mądrzejsi.
Marek Robak jest dzisiaj dyrektorem Liceum Katolickiego w Gorzowie. Wiesław Suchogórski pracuje w starostwie powiatowym w Gorzowie. Anna Marczyk nadal żyje w pamięci działaczy NZS-u. Zofia Frąckiewicz wraz z mężem mieszkają w województwie dolnośląskim. Janusz Drećka określa siebie jako społecznik.
Te wspomnienia zebrał w Gorzowie Zbigniew Bodnar, a już za chwilę historia Jana Markowskiego, współorganizatora Niezależnego Ruchu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.
Historie pisane na nowo.
To była taka fala, gdzie już była Solidarność. Wszyscy chcieli działać, coś robić, zmieniać rzeczywistość, najlepiej okolice. I tuż po północy ktoś walił do drzwi. No. Milicjant i dwóch cywili. No chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. No i potem mówi, no to mamy wojnę. No mówię, no z kim ta wojna? To jesteście internowani.
Świadkowie historii.
Odcinek 9. Studenckie życie. Jan Markowski, rocznik 1958, urodzony w Zielonej Górze, współorganizator Niezależnego Ruchu Studenckiego Zielonogórskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
Świadkowie historii.
Początek roku 1980 to w Polsce masowy sprzeciw społeczny wobec reżimu komunistycznego. Na fali entuzjazmu o swoje postanowiły upomnieć się różne grupy społeczne, także studenci. W Zielonej Górze wiele osób przyłączało się do nowego ruchu spontanicznie.
Przypadek. Poszedłem na spotkanie, które ktoś po prostu powiesił kartkę na tablicy ogłoszeń w trzecim DS-ie, że w pokoju takim i takim o godzinie takiej i takiej, chyba 17, jak o ile pamiętam, spotkają się chętni do rozpoczęcia działalności nowej organizacji studenckiej. I poszedłem tam. To było coś zupełnie nowego, to miało być zupełnie coś nowego. Ja przedtem, tak jak de facto wszyscy studenci, zostali zapisani do EZSP, czyli do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Każda grupa dziekańska była grupą działania. No ja trochę głębiej działałem w tym EZSP, tak zwanym SYP-ie, później tak nazywanym, przez turniej wiedzy politycznej, które niechcący na pierwszym roku wygrałem. Poszedłem na to spotkanie. Byli koledzy, których znałem ze studium wojskowego, głównie Wydziału Budownictwa. Ja studiowałem inżynierię sanitarną, inżynierię ochrony środowiska, bo tak to się nazywało. Od słowa do słowa, no powiedziałem, że okej. Nie patrząc na to, gdzie należę, można spróbować założyć coś nowego, co miało mieć charakter samorządu studenckiego.
O co chodziło studentom? Władze uczelni mówiły wprost: bierzcie się za naukę, a nie robienie polityki.
Zadawaliśmy sobie je na początku, bo i nawet u nas rektor Tadeusz Bieliński, żyjący do dzisiaj, powiedział: o co wam chodzi? Macie EZSP. Kraj się rozwija. Mamy sojusze. Są imponderabili. Ja to już cytuję tutaj drugiego profesora Eckerta. Uderzacie w podstawy tego systemu, tego ustroju. Tylko my odpowiadamy wtedy, a dokąd nas ten ustrój zaprowadzi? Co żeście nam zmontowali? Każde przekroczenie granicy, choćby z NRD, czy z Czechami, to robimy och, ach. Co wy nam za przyszłość gotujecie? Przecież tu się to wszystko runie. Nie da się w tym żyć. Jest szaro, ponuro, bez perspektyw. No trzeba to zmienić. Dokąd nas prowadzicie? Do komunizmu? Do krainy szczęśliwości? No, przestańcie bajki opowiadać.
Na pierwszym spotkaniu studenci skupili się na sprawach organizacyjnych. Był październik i euforia karnawału Solidarności.
Ustalenia były takie, jak to rozpocząć. Akurat trochę działałem w ZSP, to byłem w stanie podpowiedzieć. I to wychylenie się spowodowało, że natychmiast znalazłem się w komitecie założycielskim tego stowarzyszenia. Potem musiałem po prostu też podjąć decyzję, jak to poszło głębiej, żeby z ZSP po prostu wystąpić. Ustalenia były takie, że zakładamy komitet założycielski, zbieramy członków, określamy program, chcemy spotkać się z rektorem, chcemy wydawać jakieś pisemko, no i przystępujemy do działania. To była taka fala, gdzie już była Solidarność, wszyscy chcieli działać, coś robić, zmieniać rzeczywistość, najlepiej okolice. I myślę, że na tej fali to poszło. Tam była jedna osoba, szczególnie wiodąca, Rysiu z budownictwa, facet z charyzmą, ze swadą, opowiadający, mający jakiś talent oratorski i do tego wiedzę historyczną. Także on bił nas na głowę, no i on tam na lidera się wysunął. I rzeczywiście był nim do końca.
Świadkowie historii.
Pierwsze tygodnie to spory odzew ze strony studentów chcących zaangażować się w działalność nowego ruchu. Okazało się, że podobnie jest w innych ośrodkach studenckich w kraju.
To pierwsze nasze pismo, komunikat de facto o tym, że jesteśmy, zaczynamy działać i prosimy o poparcie, o przyłączanie się do nas. Byliśmy bardzo zdziwieni, że to może w takim mieście, gdzie trafiają studenci z małych miasteczek, wsi. De facto WSJŚ była taką lokalną uczelnią, że ludzie będą się trzymali z pewnym dystansem od tego, ale nie było problemu. Można było naprawdę bardzo dużo zrobić. Chcieliśmy być autonomiczną organizacją tylko na naszej uczelni, Ale widząc, że tak powiem, opór materii, stwierdziliśmy, że może być lepiej częścią czegoś większego. To były wyjazdy do Poznania na Politechnikę i Uniwersytet, to samo do Wrocławia na Polibudę i Uniwersytet, do punktów informacyjnych, gdzie NZS już się tworzył. A my w pewnym momencie musieliśmy podjąć taką decyzję, że no sorry, to nie będzie Zrzeszenie Studentów WSINCH, a NZS. I przyłączamy się do tego wielkiego, tak nam się wydawało wtedy, ruchu. No były problemy z rejestracją. De facto NZS został zarejestrowany dopiero po strajku łódzkim, na który też pojechaliśmy, żeby się przekonać na miejscu, jak to wygląda, o co chodzi, zobaczyć, jak to się organizuje, mając na myśli, że no być może coś w przyszłości i u nas będzie musiało się odbyć większego.
Bardzo szybko okazało się, że władza nie jest jednak skłonna do ustępstw.
Organizacja długo nie działała i długo nie istniała, bo potem na samym, jak się rok akademicki rozpoczął, dochodzi do strajku tak zwanego radomskiego. Do Radomia też pojechaliśmy. Tam też była bratnia uczelnia, bo WSINCH. I cóż, no. Co jeszcze było istotnego? Ciężko nam było ten strajk wyhamować. Czuliśmy, że władza już nie ma ochoty z nikim rozmawiać i jest zainteresowana podtrzymywaniem zarzewia, czyli konfliktów. Ten studencki był, tak powiem, może najłatwiejszy do podtrzymania. On nikomu de facto nie przeszkadzał, nie przenosił strat, no, wydźwięk propagandowy, aczkolwiek była jedna popisowa akcja na szkołę studentów pożarnictwa, Wyższą Szkołę w Warszawie, gdzie no, zdesantowano jednostkę specjalną na dach tej szkoły i rozbito strajk. I rektorzy uczelni polskich powiedzieli na swoim spotkaniu: panowie, kończcie to, my przejmujemy te zobowiązania i bierzcie się do nauki, bierzmy się do nauki, bo stracicie rok. My to rozumieliśmy, ale nawet na WSIN strajk było ciężko wyhamować. No, parę dziesiąt osób z NZS-u wtedy wystąpiło, bo znało, żeśmy im troszeczkę zabawę popsuli. No, ale trudno.
Wydawało się, że studenckie strajki wygasną. Władze wielu uczelni wstrzymywały opornym studentom wypłatę stypendiów. Wstępne ustalenia mówiły o wznowieniu zajęć w poniedziałek, 14 grudnia.
Były ustalenia, że od poniedziela, to 13 chyba to była niedziela, o że od poniedziałku zaczynają się zajęcia na uczelni. No i się nie zaczęły. Ja trafiłem gdzie indziej. NZS został zdelegalizowany na początku stycznia 82. Zastosowano opcję zerową, bo też wygaszono EZSP i po jakimś czasie no, zaproponowano powstanie Zrzeszenia Studentów Polskich po tej opcji zerowej, no ale tam już koledzy chyba z EZSP byli, wiedzieli wcześniej, że coś takiego powstanie, to potrafili wokół tego się zakręcić i znaleźli się przede wszystkim tam.
Świadkowie historii.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Markowski został zatrzymany, a później internowany.
Jeszcze tam papiery porządkowaliśmy po strajku na uczelni, wróciłem do domu, no i tuż po północy ktoś walił drzwi. No. Milicjant i dwóch cywili. Jeden przedstawił się jako porucznik Kozubal, bezpieka akurat. No niestety była tam osoba, która musiała mnie wskazać, że ja to ja. Kolega ze studiów, znaczy powiedzmy kolega, znana mi osoba ze studiów, skończył Instytut Elektryczny i poszedł pracować do milicji. No i był chyba jeszcze kierowca tego pojazdu, także byli w trójkę. No, zmuszono mnie do udania się z nimi w celu wyjaśnienia. Nie wiedzieli nic, że to jest stan wojenny na partyzantów. Tam gdzieś mnie poprowadzili przez labirynt korytarzy do jakiegoś pomieszczenia i tam musiałem długo, długo czekać. Dopiero na szóstą około byli u mnie, po mnie mniej więcej 15 po północy. Oczywiście żadnych papierów, żadnej decyzji o internowaniu mi nie wręczono, bo to tego jeszcze nikt nie miał. Te papiery to się pojawiły z dużym opóźnieniem. Po szóstej, no chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. No i potem, no, mówi, no, to mamy wojnę. No, mówię, no, z kim ta wojna? To jesteście internowani. No to w tym momencie wszystko było chyba jasne, chociaż dla mnie to pojęcie internowani to też było pojęciem nowym.
Pierwszy okres aresztowania trwał kilka tygodni. Później Jan Markowski trafił razem z innymi internowanymi do Głogowa.
Co było najbardziej wkurzające? No wiadomo, tam ciuchy, zaglądanie wręcz w tyłek, bo kazali się rozebrać do naga i tam takie różne rzeczy. Idzie przeżyć wszystko, ale no rodzin przez 2 tygodnie, czyli do świąt. Dopiero tuż przed świętami poinformowano, gdzie jesteśmy. Cele były 4-osobowe. No, najczęściej w czwórkę się siedziało. Było zimno. Zwolniono dla nas ostatnią kondygnację. To musiało nastąpić szybko, jak się potem dowiedzieliśmy od więźniów, bo więźniowie tam żart się roznosili. No, było zimno, to trzeba przyznać. I tam byliśmy do 8-9 lutego, gdzie przywieziono nas do więzienia, też to nazywamy do więzienia, oczywiście to był obóz, odosobnienie dla internowanych, nie było cel, były sale, no to były cele dla nas, nie było regulaminu oczywiście, osadzonych, bo nie byliśmy osadzeni, no sądziliśmy, że powinniśmy być traktowani, jeśli nas się zgarnia ze względów politycznych, to jak więźniowie polityczni, a nie jak zwykli zatrzymani czy osadzeni, jak to się ładnie mówiło, zeki, czyli ZK, zakład karny. To, o czym mówię, to było najpierw w areszcie śledczym, to w Zielonej Górze, a potem w Głogowie, ośrodek odosobnienia. On miał już inny charakter, tu można było z celi do celi sobie przejść, cele były pootwierane, no i w związku to już tam sprzyjało tam różnym kontaktom, samokształceniu się, wykładom wręcz nawet, bo no, jakieś elity doktorów, profesorów posadzono z Wrocławia, były kurs na przykład japońskiego.
Po wyjściu z internowania Jan Markowski miał problemy z ukończeniem studiów. Później pojawiły się kolejne szykany.
Głogów kończy się, bo tak ładnie, koło 22 lipca, no więc 23 nas zwolniono. No i wróciłem do domu. Nie wydano mi w roku 81, czyli na początku października, tematu pracy dyplomowej. Takim nazwiskiem tutaj rzucę, profesor Kołaczkowski. Nawet miał zostać na uczelni jego asystentem, ale jak się dowiedział, że siedzę, to już machnął na to ręką. Ale kto inny mi pomógł? Doktor Zbigniew Lewicki został moim promotorem i pod jego kierunkiem pracę dyplomową robiłem. Praca dyplomowa była dosyć ciekawa, bo praktyczna. Byłem stypendystą z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gubinie. W 1977 roku, na samym początku studiów, uznałem, że miejsce na granicy jest ciekawym miejscem i mogę tam no, swojej profesji pracować. Oczywiście obiecywano mieszkanie. No, pracę napisałem. To była koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej dla miasta Gubina. Gubin był kiedyś zaopatrywany wodę z Zanysy, a tu chodziło o to, żeby zaopatrzyć ją z ujęć po polskiej stronie i tak przebudować sieć, wykorzystując już istniejącą, żeby to miało ręce i nogi. No więc to zrobiłem. No i jak pojechałem odebrać klucze do mieszkania, i to już z żoną, po internowaniu, no, znaczy jak skończyłem studia, założyłem rodzinę, no i wszystko się ładnie zaczęło tak spinać, aż do momentu właśnie odebrania kluczy, że dyrektor tej firmy mówi: wie pan, co to jest rejon nadgraniczny, ja pana sprawdziłem i jestem zszokowany, pan nie może u nas pracować.
Świadkowie historii.
Służba Bezpieczeństwa jeszcze przez jakiś czas inwigilowała dawnych liderów ruchu studenckiego. Zdaniem Jana Markowskiego były to jednak działania pozorowane, gdyż dawni działacze nie przejawiali już większej aktywności.
Już w czasie internowania wiedzieliśmy, że po wyjściu będziemy obciążeniem dla ewentualnych struktur, które się utworzą. I mieliśmy się trzymać od tego z daleka, no ale jak się ze znajomymi nie spotkać? No, takie i każde spotkanie niestety, no, to było, powiem, namierzane. No, także skończyło się tym, że doszło do rewizji u mnie w domu. No, zakwestionowano tam pewne rzeczy, który miałem z internowania. Na szczęście nic trefnego w domu nie było. Tak mi się wydawało, że panowie musieli się czymś wykazać. Może nawet i tym, że jest parcie do kolejnej konfrontacji jakiejś, że tu struktury się tworzą albo utworzyły się. Jeżeli nawet się utworzyły, to nie na tą skalę, jaka była przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Po stanie wojennym studenci byli kierowani do odbycia służby wojskowej. Wielu jednak nie paliło się do wkładania munduru ich orężem. Stały się zawiłości regulaminów.
Jak robimy sobie, to robimy sobie ja. I na spotkaniu z 200 podchorążymi wstaje i zadaje pytanie. Jeśli żołnierzem staje się w momencie doręczenia mi wezwania do odbycia służby wojskowej, to czy muszę składać przysięgę? I to jest, mówię, według regulaminu służby wewnętrznej, paragraf taki i taki. Przerwa. No i tak do końca tego nie wyjaśniono. No ale już wiedziałem, że... Znaczy wystawiłem się, ale uważałem, że trzeba było to z czymś takim wyskoczyć. I drugi numer, jaki wyciąłem, to... Znaczy no to była banalna sprawa, bo wtedy odbywały się wybory samorządowe. No i okazało się, że nas przypisano do jakiegoś okręgu wyborczego w Elblągu i mieliśmy głosować między innymi na dowódcę jednostki. No i też poszedłem na spotkanie. No, tam dowódcy jednostki nie ma. Mówię, no szkoda, że nie ma, bo chciałbym mu parę pytań zadać. No. Dlaczego my w ogóle tutaj stąd głosujemy? Bo przecież my stąd nie jesteśmy, nie znamy tej problematyki tutaj działalności miejskiej rady, czy cokolwiek to było wtedy. Po co my tu mamy głosować w ogóle? Po co nam te wybory? My jesteśmy tutaj, że tak powiem, przetrzymywani wbrew naszej woli. Bo większość chciała być już w domu. Niczego nowego się tam nie byliśmy w stanie nauczyć. No poza tym, że... No i jeszcze był trzeci numer. No to już nas... Zajęcia polityczne się odbywały, no i politruk podzielił się z nami no, swoimi spostrzeżeniami, że tak, armia ma was nauczyć strzelać, a pion polityczny ma wskazać, do kogo mamy strzelać. To mówię, o panie poruczniku, jak mnie już nauczycie strzelać, to cele będę sobie sam wybierał.
Był to 9 odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Jan Markowski.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie historii. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.